Cześć, przed wami super rozmowa z młodym człowiekiem, który przez 15 lat ze swojej pasji zrobił biznes, który jest notowany na giełdzie. Karol Wiśniewski, czyli Friz, zaczął od YouTube'a, rozwija YouTube'a i to była rozmowa, która muszę wam powiedzieć, że niesamowicie mnie zaskoczyła, bo to była rozmowa nie z YouTuberem, ale już z biznesmenem, początkującym, ale biznesmenem, który myśli, mówi i rozważa to, co robi właśnie z punktu widzenia pasji, wytrwałości w dążeniu do celu, dużej ilości pracy i budowania dużego biznesu. Zapraszam was bardzo serdecznie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla was interesujących gości, zastanawiamy się, co ich napędza i jak ich przedsiębiorcze życie ustawiło im przyszłość. A czasami mamy bardzo młodych gości, którzy zrobili bardzo dużo i dokładnie takiego gościa dzisiaj mamy. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie lajka, zostawcie komentarz. My lubimy sztuczną inteligencję, a sztuczna inteligencja akurat tym się żywi. Dziękuję za tego lajka, a dzisiejszym gościem jest Karol Wiśniewski.
Witam serdecznie, miło mi bardzo, witam też wszystkich tutaj oglądających.
To bardziej Karol, czy Friz, czy masz kilka twarzy?
Twarz mam jedną, tak, ale... Okay.
Postaw.
Ale na pewno Friz to mógłbym powiedzieć, że jest to taka postać, powiedzmy, tak? Więc jest Karol Wiśniewski i jest Friz. Nie, Karol Wiśniewski, inaczej Friz, to jest po prostu część Karola Wiśniewskiego.
Okej.
Okay. Która pokazuje się w internecie. Nie jest to cały Karol Wiśniewski, ale jest to jego część, która jest autentyczna i taka.
Ale jest na scenę.
Tak, tak.
A poza sceną wiesz, są też inne rzeczy.
No tak, wiadomo, tak. W branży takiej kreatywnej i influencerskiej, no to wiadomo, że pokazujesz rzeczy, które ludzie chcą widzieć, tak. Wiesz, jak masz zły dzień, zły humor, czasami też warto to pokazać, ale na ogół nikogo to nie interesuje raczej, tak. Chcesz pokazać dobre emocje, fajne, w związku z tym... No trzeba pamiętać o tym, że te postacie, które są w internecie, no to na pewno są wycinki tak naprawdę tych ludzi. No i czasami też w ogóle są nieprawdziwe. W moim przypadku akurat jestem to ja, ale tak jak mówię, w części, tak?
Ja mam takie powiedzenie na to, które zawsze mi pomaga, żeby to odróżnić, że nigdy nie myl kogoś sceny ze swoimi kulisami. Że dokładnie takie, że jednak to, co robimy poza tym. Od 15 lat nagrywasz i działasz w YouTubie. Zaczynałeś jako bardzo młody chłopak. Zrobiłeś z tego najpierw zasięgi, potem sławę, potem karierę, a potem biznes, nawet biznesy. Jaka to była droga? To jak wyglądało projektowanie twojego życia, jak lubimy w tym przewrotnym tytule audycji zapytywać?
O kurczę. Nie wiem, jak bardzo chcemy to skrócić, a jak bardzo jakby wchodzić w szczegóły, ale...
No to jest long form, to nie są krótkie 8-minutowe YouTube.
To jest całe moje żyćko tak naprawdę było od początku gdzieś tam związane z filmem, powiedzmy, tak? Jak jeszcze nawet nie było YouTube'a, to ja pożyczałem od rodziców aparat, robiłem zdjęcia, jakieś nagrywałem rzeczy, później on się pojawił, właśnie ten YouTube, no to wtedy znowu oglądałem wszystko właściwie, co tam jest, interesowałem się tym, jednocześnie dalej te filmiki robiąc, montując i tak dalej. Dla brata pamiętam kiedyś jakieś filmy nawet montowałem, a brat jest tam 9 lat starszy. Miałem wtedy po 13-14 lat, gdy pierwsze filmy swoje zacząłem wrzucać na YouTube'a. No i tak to poleciało, no. Tak to poleciało.
W bardzo dużym skrócie.
Nie wiem, jak mam bardzo rozwijać, który wątek rozwijać.
Ciebie jara sprzęt, montowanie, tak, technologia, algorytmy, no. Zrozumienie, jak inni to robią. To jest to, co jest dla ciebie chyba ważniejsze niż biznes, czy mi się wydaje?
Zdecydowanie. Ja do dzisiaj montuję swoje filmy, oczywiście nie teraz już nie w całości, ale najważniejsze elementy, które uważam, że przekazują tak naprawdę wizję, muszę zrobić ja. To znaczy cięcie filmu, czyli przekazanie kontekstu, bo to jest najważniejsze. No i później jakby wszystkie jakieś takie dodatkowe efekty, czy budowanie ogólnie emocji i napięcia. To też jest, to są dwie takie rzeczy, które mają największe znaczenie, moim zdaniem, i ja do dzisiaj je robię samemu. Do dzisiaj sobie montuję filmy i to jest dla mnie, nigdy bym tego nie oddał, nawet mógłbym, mamy w tym momencie, nie wiem, czy 15, czy 20 montażystów w zespole, ale nie chcę tego oddawać po prostu, mnie to jara, nie?
Jak duży masz zespół?
My mamy spółkę akcyjną, mamy holding, który ma spółki córki. Mhm. I ja bardzo mocno, właściwie 95% swojego działania w firmie skupiam na spółce córce, czyli ekipa management, która zajmuje się ogólnie produkcją na YouTube'a, tak? Czyli to jest moje zdanie. Ja jestem prezesem tej spółki, jakby odpowiadam za nią, rozwijam zespół i tak dalej. Więc ile jest osób w całym holdingu, będzie mi ciężko powiedzieć.
Okay. Nie znam. No macie nawet fundusz inwestycyjny, nawet mamy jedną inwestycję razem.
Tak, tak. Więc ciężko mi jest powiedzieć, natomiast bo mam po prostu od tego ludzi, natomiast u nas w managementie do produkcji wideo, myślę, że w tym momencie na pewno będzie to powyżej 50 osób. Powyżej 50 osób. A,
wow.
A w całej spółce na pewno powyżej 100. Ale ile dokładnie, nie wiem.
To zaraz pogadamy o biznesie. Chcę trochę wydobyć historię twojego życia. Jak ważnym było 500 zł pożyczone od siostry?
Oj, bardzo ważnym, tak. Był taki moment, no. To był właściwie taki, no, jeden z ważniejszych takich, kurczę, przełomów w mojej tej, nazwijmy to, powiedzmy, karierze YouTube'owej. Dlaczego? Bo rzeczywiście wtedy powstała gra Pokémon Go. Polegała ona na tym, że się zbiera po prostu Pokémony na telefonie. I ja jako jeden z pierwszych YouTuberów w Polsce zacząłem to nagrywać tak dosyć mocno. I wtedy nie byłem w stanie aż tak dużo nagrywać, bo nie miałem powerbanka do telefonu.
I telefon padał.
I telefon padał i musiałem jechać do domu, wiesz, co godzinę, bo jakby ta aplikacja niszczyła ciężko baterię i po prostu co godzinę trzeba było wracać, więc zapytałem siostry, czy mi pożyczy te 500. Nie chciałem powiedzieć na co, bo to było głupie, tak, że do powerbanka, do telefonu, bo chcę nagrywać filmiki, ale mi pożyczyła, nie pytała od na co.
I na inkubatory.
I tak, rzeczywiście, no ogólnie, no po prostu wtedy te 500, czy tam te kolejne jakieś pieniądze, które gdzieś tam mi się udało zarobić, inwestowałem właściwie w 100%, nie? W rozwój swojego kanału, w rozwój siebie. I tak było przez bardzo długo. Tak było przez bardzo, bardzo długo.
Kiedy zarobiłeś pierwsze pieniądze z internetu?
O, pierwsze pieniądze z internetu to zarobiłem jeszcze wcześniej, ale to zależy, o jakich pieniądzach mówimy.
To jakie to były te pierwsze?
Jakiekolwiek pieniądze z internetu.
Pierwsze, które pamiętasz. Takie
pierwsze, które pamiętam. No to właśnie wtedy. Wjechały. To właśnie wtedy. Czyli to były pieniądze, które były wyższe niż pensja, którą, powiedzmy, zarabiasz po technikum, tak? Mhm. Czyli takie, powiedzmy, nie wiem, 3-4 tysiące złotych.
Miesięcznie.
Tak, pamiętajmy, że to było 6-7 lat temu, czyli to bardziej było jak teraz 10 tysięcy. Wtedy za 3-4 tysiące naprawdę mogłeś żyć, kurczę, fajnie. W związku z tym, no to był taki czas. 2018 rok, no to... To było
7 lat temu.
No.
Kiedy poczułeś, że to już jest to, co chcesz robić i udać się z tego żyć?
Poczułem, że to jest to, co chcę robić, już jak miałem 14 lat i od wtedy to czułem zawsze.
Ale wtedy z rodzicami było trochę łatwiej, bo nie trzeba było kupować na jedzenie, nie?
Tak, tak, tak. Ale że to jest coś, czego naprawdę tak mogę żyć, to poczułem właśnie, jak te pierwsze 2-3 tysiące złotych wpadły na konto, nie? Wtedy w ogóle pamiętam taki moment, to było podczas tam nagrywania jednego z tych odcinków swoich, jak stanąłem sobie na moście Grunwaldzkim w Krakowie, poczułem na Wawel, tak sobie myślę, kurde, ale zajebiste mam życie, tak? Jeżdżę sobie teraz na rowerze, łapię jakieś pokemony i jakby...
I dostajesz to kasę.
I dostajesz za to kasę, a to jest coś, co w ogóle mnie jara, bo zawsze jakby kochałem, wiesz, też gry. Wtedy miałem taki moment, kiedy wydaje mi się, że czułem takie największe szczęście w życiu swoim całkowicie, kiedykolwiek, bo czułem, że to ma, powiedzmy, jakiś sens, tak? Że te wszystkie lata wcześniej, od tego 14 roku życia, były takie trochę takim szukaniem po prostu po omacku i miałem wrażenie, że wtedy udało mi się wreszcie znaleźć, tak? Że po prostu te starania nie poszły na marne i że kierunek, który miałem od tak młodego wieku, będę mógł po prostu rozwijać, że pasję, którą mam od takiego młodego wieku, będę mógł rozwijać i na tym zarabiać. I to jest w ogóle najlepsze, co możesz mieć, czyli zarabiać nie męcząc się, nie pracując, tak? Czyli robiąc swoją pasję. Bo wtedy,
jeżeli pasja staje się sposobem
wtedy,
zarobku,
bo to... wtedy jakby rozumiem, że nie czujesz, że to jest praca taka typowa, tylko jest to dla ciebie przyjemność. No i wtedy to zrozumiałem po prostu, nie?
Ale miałeś takie momenty przez ostatnie lata, że czułeś, że to, co robisz, jest pracą. Kiedyś nagrywałeś przez rok codziennie wideo i już doszło do wypalenia, prawda?
Tak, już tutaj... Przeskoczyliśmy parę dobrych lat.
No będziemy skakali,
Przeskoczyliśmy parę dobrych lat. Zaczęło się od Pokemonów. Później przeszedłem na filmy lifestyle'owe. Wtedy te wyświetlenia już były naprawdę topowe w Polsce.
Przerwę ci. Kiedy miałeś pierwsze 100 tysięcy subskrybentów, pamiętasz? To było na Pokemonach?
Tak, tak. Okay. Czyli to było, jak miałem chyba 19 albo 20 lat. Czyli 6 albo 7 lat po rozpoczęciu przygody miałem pierwsze 100 tysięcy, a rok później już miałem... Myślę, że parę milionów, nie?
Bo ta krzywa się przegina w pewnym momencie.
Tak. No więc przeskoczyliśmy szybko. Jakie było pytanie? Przypomnij mi jeszcze raz.
Pytanie było, czy były takie momenty przez te ostatnie lata, kiedy, to było pracą, tak? Czy wypaleniem?
No właśnie, dobre pytanie. Ja pochodzę z takiego normalnego domu, tak? Ale nikt u mnie w rodzinie najbliższej, ale też takiej, wiesz, kuzyni i tak dalej, nie miał... Nie mieliśmy w rodzinie nikogo, kto miałby jakiś taki wielki sukces biznesowy i tak dalej. W związku z tym ja jak zacząłem zarabiać takie większe pieniądze, wiedziałem, że to jest jakby szansa, której nie mogę zaprzepaścić, nie mogę jej zmarnować i muszę ją wykorzystać po prostu maksymalnie, jak się tylko da. Więc postanowiłem, że poświęcę po prostu 100% swojego życia od tego momentu tych Pokemonów do momentu, aż poczuję, że okej, jakby mam plecy. Już nie muszę nic robić do końca życia.
Finansowe.
Tak. Mhm. Więc dlaczego to mówię? Bo no oczywiście, jak nagrywaliśmy przez rok codziennie i w tym czasie jeszcze ja te wszystkie filmy montowałem praktycznie o wiele bardziej niż teraz, więcej czasu na to poświęcałem, jeszcze trzeba było nagrywać codziennie, to się tak wydaje, ale wiesz, mieliśmy w roku wolnych dni 3 i to były Wigilia i dzień po i jeden jakiś, pewnie jak byłeś chory, no. Mhm. Więc to były jedyne moje dni w roku wolne. Praca tak naprawdę od rana, czyli od jakiejś, powiedzmy, stawaliśmy sobie od 10 i szedłem spać o 2, kończyłem wtedy montaż i wstawałem rano, żeby opublikować film i ustawić wszystko, więc było to bardzo obciążające psychicznie i rzeczywiście mnie to zmęczyło i na koniec, gdzie już tam robiliśmy to przez 7-8 miesięcy, miałem taki breakdown i mnie to dojeżdżało mocno, ale cały czas jakby zdawałem sobie sprawę, że to jest tylko rok. Rok poświęcić się, żeby mieć całe życie ustawione.
A to ci ustawiło całe życie?
Oczywiście.
Czyli 365...
Nie to, ale to, co było wcześniej i to, co było też później, jakby całe moje podejście ustawiło mi to moje życie, że to był jeden rok, ale ten rok poprzedzający też był mega ważny i też poświęciłem 100% i następny rok też poświęciłem 100%.
Tylko na coś innego.
Trochę coś innego. W sensie na to samo, ale trochę każdy rok się troszeczkę różni. Wtedy akurat był totalnie rok poświęcony na to, że codziennie zapierdzielamy od rana do wieczora. Poprzedni był troszkę inny, ale też było bardzo dużo. Wiesz, a Pokemony też nagrywałem codziennie, nie? Ale to było mniej wymagające, bo wtedy też realia YouTube'a były troszkę niższy poziom, były w ogóle łatwiej było, tak? Później było coraz trudniej i inaczej tą pracę trzeba było dopasowywać do rynku. Natomiast rzeczywiście... Jak sobie tak o tym myślałem, to sobie tak myślałem, dobra, no jakby poświęcę rok, dwa, trzy, jeżeli to ma mi ustawić moje życie, to w ogóle to nie jest dla mnie pytanie, czy ja to robię, tylko ja już powinienem zastanawiać się, jak to zrobić, wiesz o co chodzi, że nigdy mi nie przeszło przez myśl, że o Jezu, ja to przerywam, nie? Miałem coś takiego, że właśnie byłem zły na siebie, jak miałem ten breakdown po tych 7-8 miesiącach, że mam jakieś myśli, że mi się nie chce, bo byłem zły na siebie, że w ogóle mi takie mogą myśli przyjść do głowy, bo przecież wystarczy, wiesz, pocisnąć jeszcze chwilę i będzie już to oddziaływało na całe twoje życie i tak naprawdę takie 2-3 lata ciężkiej naprawdę charówy mogły mi ustawić żyćko i po prostu z tą świadomością cały czas szedłem do przodu. No i miałem rację.
Zawsze masz rację?
Nie mam zawsze racji, ale nieskromnie mówiąc często.
To jakimi ludźmi się otaczasz, żeby w momencie, jak nie masz racji, nie potknąć się?
No ważne jest, żeby mieć takie osoby, które potrafią stanąć w kontrze do tego, co mówisz, nie? I taką dla mnie osobą jest na pewno wujas, nie? My działamy tak, że, czyli tam Łukasz, z którym działam od wielu lat tak naprawdę, był moim menadżerem, teraz jesteśmy wspólnikami w spółce.
On jest bardziej biznesowy, ty jesteś bardziej kreatywny, dobrze to rozumiem, ten tandem?
No, można tak powiedzieć.
On się przenika oczywiście, tak?
Tak, tak, tak. No my razem działamy też kreatywnie, ale no Łukasz zajmuje się przede wszystkim tymi spółkami innymi niż management. W managementie powiedzmy ja sobie tam ogarniam wszystko, tak? Właśnie jak mówiłeś, Asi, mamy wspólną inwestycję, no to myślę, że bardziej mógłbyś pogadać o tym z Łukaszem niż ze mną. Ja wiem, że coś takiego jest. Oczywiście też to przeze mnie przechodzi, natomiast szczegóły zostawiam chłopakom, oni się na tym znają. Więc bardzo ważne są takie osoby. Drugą taką osobą myślę, że jest dla mnie Werka, która po prostu powie mi szczerze, jak jest, jak uważa. No, trzeba uważać, nie? Bo to jest taka pułapka. No, ludzie bardzo często mówią ci to, co chcesz usłyszeć, a nie...
Sława korumpuje.
No, a nie to, co powinieneś. Natomiast ja też lubię robić rzeczy, które rozumiem. Wtedy jest łatwiej podejmować dobre decyzje.
W pewnym momencie każdy z nas, jak zaczyna dorabiać się większych pieniędzy, czy większej sławy, a u ciebie to jedno i drugie, No, troszeczkę te rolki się odczepiają od podłoża i zaczynamy szaleć. To sobie kupimy samochód, to zaszalejemy i tak dalej. Kiedy miałeś taki moment, że bąbelki uderzyły ci trochę za mocno do głowy?
No jak pojawiły się takie pierwsze większe pieniądze, tak?
Co to są większe pieniądze?
Setki tysięcy złotych. Myślę, że to są większe pieniądze, tak. No to wtedy dużym plusem było to, bo to się stało w tym czasie, kiedy właśnie nagrywaliśmy codziennie. Tak, w tym okresie był taki rok, sobie postanowiliśmy, że nagrywamy codziennie. Wtedy też się pojawiły te większe pieniądze. A plus był tej sytuacji taki, że nie miałem czasu, żeby myśleć nawet, jak je wydawać. Więc parę takich głupot było.
Czyli od 10 do 2 w nocy pracując niespecjalnie można zaszaleć, tak?
Tak, tak, no niespecjalnie. No ja też byłem osobą, która wiesz, no... U nas na przykład, nie wiem, kończyliśmy te nagrywki, bo nagrywki się kończyły wcześniej, nie? Później ja montowałem na przykład, kończyliśmy wcześniej, chłopaki sobie szli na imprezkę, a ja zostawałem w domu, nie? Więc nie miałem za bardzo jak tych pieniędzy rozwalić, ale i tak się udało, i tak się udało trochę. Myślę, że to jest nieuniknione. Co więcej, uważam, że nawet potrzebne. Uważam, że to jest bardzo potrzebne i im szybciej jakby to zrozumiesz, że to jest potrzebne i do czego to jest potrzebne, to tym lepiej dla ciebie.
Czyli trochę pieniędzy w kominku warto spalić, żeby wiedzieć, że się nim nie ogrzejesz, tak?
Dokładnie tak, dokładnie to jest to, co chcę tutaj przekazać. Każdy myślę, że ma taki moment, szczególnie jak nie jesteś z bogatej rodziny, tylko musiałeś gdzieś tam sam na to zapracować, to masz taki moment, kurde, nie? Dobra, to już są tak duże pieniądze, że już wiesz, już można z tym wszystko robić i tu sobie kupisz to, tutaj mój kulminacyjny moment, kulminacyjna sytuacja była, kiedy kupiłem sobie sweter za 10 tysięcy i nawet go nie miałem na sobie raz, włożyłem do pralki, okazało się, że to był z jakiejś wełny z pierwszego ścięcia i nie można go prać, skurczył się i go musiałem wrzucić do kosza. I wtedy powiedziałem sobie, już nigdy nie kupię drugiego ubrania. Nigdy w życiu. No i wtedy nie kupiłem rzeczywiście. Już nic drugiego. To był taki już kulminacyjny dla mnie moment. No więc tak, no wtedy no dużą część niepotrzebnie gdzieś tam się wydało, ale też jak na przykład dzisiaj bym miał tą wiedzę, ale też zespół taki jak dziś, to o wiele więcej też by dało się oszczędzić wtedy na samej produkcji. No ale to... No tak
trzeba
to jest.
Się nauczyć.
Tak to jest, trzeba się nauczyć. Wtedy, no, nawet już opomijając rzeczy, które były takimi głupotami, żeby rozwalić kasę, to te nawet firmowe rzeczy przepłacaliśmy bardzo, bardzo często, nie?
Na przykład?
Organizacja nagrywek, jakieś, wiesz...
Ale w sensie sceny i tak dalej? Scenografia, czy...
Tak, też jakieś rekwizyty, ale też pracownicy często, nie było to takie po prostu zoptymalizowane, tak?
Okej.
No, więc...
Była kasa, to można było wydać. No. Trochę tak. Kupiłeś wypasionego Merola, którym już nie jeździsz.
Nie, sprzedałem.
Sprzedałeś. Czemu?
Bo Opel pali mniej, a jeździ tak samo.
To dosłownie jest powód?
Tak.
Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczenie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Każde wydarzenie może stać się niepowtarzalnym doświadczeniem. Big Beans, której baryści i kawa uświetniają każdy event, od konferencji po targi. Zwiększ zainteresowanie swoim stoiskiem, nawiąż nowe kontakty i współpracę. Zyskaj uznanie swoich gości, klientów, częstując ich wyjątkową kawą. bigbeans.pl Barista na Twój event. Partnerem audycji jest BlueRock. BlueRock to firma specjalizująca się w inwestowaniu w nieruchomości komercyjne. Z nimi stworzysz stabilny i bezpieczny portfel nieruchomości.
Partnerem audycji jest Startup Academy. Wspierają samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomagają firmom i korporacjom generować innowacje i budować kulturę innowacyjności. Rozwijają startupy i skalują ich model biznesowy.
Partnerem audycji jest FOTC, partner Google Cloud, który pomaga firmom wdrażać i optymalizować usługi oparte na chmurze. FOTC, Twój partner w podróży do Google Cloud.
Więc tak, mam miałem Mercedesa rzeczywiście. To też ciekawe, bo...
MG.
Tak, jak brałem go w leasing, to jeszcze mi nie było stać na ten leasing, ale wiedziałem, że jak go już będę miał, to mi będzie stać na ten leasing. To właśnie były takie czasy.
Czyli wydawałeś pieniądze, których nawet jeszcze nie miałeś.
Wtedy tak. Ale to, no, to było właśnie, to były bardzo, bardzo początki.
To był ten moment szaleństwa.
To jeszcze było wcześniej nawet. Miałem ten samochód długo. Cieszę się, że też go nie zmieniłem później na jakiś droższy czy coś, więc to było na pewno plus tej całej sytuacji. No ale w ostatnim, powiedzmy, roku tak dosyć mocno obciąłem wszystkie koszty całego swojego życia i po prostu całkowite minimum teraz, powiedzmy, wydaję, jakie można.
Dlaczego?
Bo to jest dla mnie fajne, ciekawe, zabawne. Ma to jakiś taki...
Okej, ale rozwiniesz?
No, że to jest takie fajne, tak? Że nie musisz, ale możesz i to robisz, tak? Że jakby... No nie wiem. Dla mnie, jak zaoszczędzę tutaj na paliwie stówkę, to ja sobie myślę, ale fajnie, nie? Że...
Ja jeżdżę małym elektrykiem dlatego, więc rozumiem cię, no. Bo za parking nie płacę.
Jeździłem tym Merolem sobie i tak.
Z rejestracją, która cię od razu pokazywała.
Tak, on miał rejestrację. On miał bardzo taki też, powiedzmy, rzucający się w oczy kolor, taki kameleon, taką folię. Bardzo wszyscy mnie wszędzie rozpoznawali, jak tylko gdzieś byłem. Dodatkowo, ja mam pręty w kręgosłupie, bo miałem operację, jak miałem tam 17 lat i muszę mieć dosyć wygodny fotel. W tym Merolu były kubełki AMG, nie były one wygodne, musiałem nosić specjalną poduszkę, więc mnie to denerwowało. Fotel był, nie był elektryczny, był manualny, ręczny, no bo w AMG to wiadomo, waga jest istotna, żeby jak najmniej samochód ważył, więc elektroniki nie wsadzali. I tak sobie po prostu wziąłem na wagę plusy, wziąłem na wagę minusy i okazało się, że Opel ma więcej plusów niż minusów, bo po pierwsze mniej pali, po drugie mam elektryczny fotel, mogę sobie tutaj wypchnięcie lędźwiów zrobić. Jakby też jest automat, nikt mnie nie poznaje. Mniej pali, to już mówiłem, mniej kosztuje, same plusy, jakby...
No i był.
I był.
Nie trzeba było kasy
wydać. Nie trzeba było wydawać już nic na niego, no i jest, i sobie jeżdżę Opelkiem. Więc Merola sprzedałem i no tak od roku mocno też moje podejście właśnie do życia się zmieniło. No i teraz rzeczywiście tak może nie przesadnie, jak idę do sklepu, to nie patrzę, która szynka jest tańsza, biorę po prostu najlepszą.
To było moje pytanie, na czym teraz nie oszczędzasz?
Bo to jest szynka, którą chcę po prostu zjeść. Myślę, że na jedzeniu pod takim względem, że...
Wybierasz to, co chcesz, tak?
Wybieram to, co chcę, tak. No.
A na czym jeszcze nie oszczędzasz teraz? Bo ten ascetyczny tryb życia ma sens, dużo nas uczy, ale czasami nie ma sensu przeginać, nie? Więc to jest to pytanie, w którym momencie ty uważasz, że rzeczy, które są niepotrzebne...
Wiesz,
to
dużo rzeczy jest, które nie oszczędzam. Nie wiem, jak na przykład zacząłem bieganie i wiem, że się przygotowuję do maratonu, to kupiłem sobie dobre buty,
okay.
A nie słabe buty. Kupiłem sobie dobre buty i dobre ciuchy, ale kupiłem sobie jedną bluzę, tak? I będę ją prał sobie codziennie i sobie ją piorę codziennie.
Aż się zużyje.
No. Ale co? Kupiłem sobie masażer na przykład, taki też dobry masażer sobie kupiłem, tak? Więc nie oszczędzałem na tym, nie wziąłem najtańszego. No ale... Więc kupuję takie potrzebne dla siebie rzeczy, tak? Okay. Które, no...
Słuchaj, sława i dobre dochody mają swoje dobre strony i swoje złe strony. Jakie są koszty bycia rozpoznawalnym?
Rozpoznawalność.
No wiesz, właściciele LPP mogą jeździć pendolino, nikt ich nie rozpozna, bo nigdzie nie ma ich zdjęć, tak?
To można by na pewno można by to zaliczyć do minusów. Nie ma co ukrywać. Natomiast ja też tak poukładałem swoje życie, że obecnie to nie jest dla mnie minus w ogóle.
Okej. Okay.
Jak jeszcze postawiłbym się w swojej sytuacji, ale tak ze 3 lata temu, jak mieszkaliśmy trochę bliżej centrum, całą grupą i wszyscy wiedzieli, gdzie mieszkamy, no to bym to powiedział jako rzeczywiście troszeczkę problem, bo ludzie, wiesz, przychodzili pod dom, dzwonili cały czas dzwonkiem i tak dalej, no był to problem. Teraz mieszkamy sobie trochę dalej i też nie pokazujemy za bardzo domu z zewnątrz, więc nikt nam nie przychodzi po prostu do domu i to jest bardzo komfortowe. Plus ja też obecnie 95% albo 90% czasu pracy spędzam w domu, więc nie jeżdżę w ogóle na miasto i nie mam na przykład takiej fobii społecznej, którą miałem, jak nagrywaliśmy codziennie, gdzie codziennie trzeba by wychodzić i wiedziałem, że będę musiał jakby jakoś odpowiadać na to, że ci ludzie chcą ze mną pogadać, każdy chce zamienić zdanie i tak dalej, a ja zawsze wychodziłem z założenia, że nie chcę być dla nich niemiły, tak? No bo to ja jestem gdzieś tam postacią, którą oni oglądają i miałem wrażenie, że muszę być dla nich zawsze miły i zawsze to zdjęcie zrobić. A to mnie znowu męczyło pod takim względem, że miałem z drugiej strony, że na przykład się spieszymy, ale tutaj, że chcę zrobić to zdjęcie, nie chcę odmawiać i to było takie, cały czas taka walka, wiesz, głosów w głowie i to powodowało u mnie taką fobię, że na przykład bałem się, miałem normalnie taki PTSD, jak wychodziłem do galerii, nie?
Zmęczenie ludźmi.
No. Mhm. Jeśli chodzi o działanie w internecie, no to na pewno ta rozpoznawalność to jest minus. Na pewno jeszcze minusem jest to, że, ale to też jest plus, bardzo duży, transparentność. Że działania twoje i twoich firm i spółek muszą być absolutnie transparentne. Wszystko musi być czyste. Nie możesz tutaj żadnych zrobić sobie dziwnych optymalizacji podatkowych, tak to nazwijmy, tak? Przykładowo oczywiście. Chodzi o jakby całość spółki, więc dlaczego mówię, że to jest plus? Bo na koniec dnia w sumie to fajnie nie martwić się, że może być jakiś problem. Więc to jest generalnie plus, ale w Polsce znam dużo różnych firm, które nie są tak bardzo na świeczniku, nie są prywatne i wiemy po prostu, że nie zawsze tak jest.
Masz wiele ról. I teraz pytanie, czy jesteś influencerem, youtuberem, artystą czy biznesmenem?
No jest ich kilka, którą jakbym miał...
A to nie musisz wybierać, jak jest ich kilka, to jak je przeplatasz?
Moja praca, jakby ją podzielić, to czego dotyczy procentowo, to wtedy by chyba najlepiej odpowiedziała na twoje pytanie. No to myślę, że 50% mojej pracy to jest zarządzanie firmą. Rozwiązywanie problemów w związku z jakimiś pracownikami, optymalizacja jakaś pracy, wymyślanie jakichś po prostu patentów, żeby coś jeszcze gdzieś tam, wiesz, uciąć jakieś koszty i tak dalej. To jest 50% mojej pracy. 30% mojej pracy dotyczy mojego kanału, a 20% to bym powiedział, że dotyczy całej reszty rzeczy, trudno ją nawet...
Dużo drobnych rzeczy, nie?
No tak, dużo drobnych rzeczy, tak.
Czyli biznes jednak jest w tej chwili dużą częścią. Zarządzanie ludźmi i zarządzanie biznesem to jest biznes,
tak,
nie?
No wiesz, my mamy w tym momencie 20 influencerów. 20 influencerów. Więc wyobraź sobie, wiesz, każdego trzeba obsłużyć w jakiś sposób, stworzyć mu warunki, stworzyć mu przestrzeń, żeby mógł się rozwijać. I to jest właśnie to 50% mojej pracy, nie? To rzeczywiście pochłania najwięcej. Wiesz, codziennie kilku influencerów do mnie, naszych influencerów ze mną rozmawia o jakichś tematach, o jakichś pomysłach, o jakichś ich problemach i to rozwiązujemy. Oprócz tego jeszcze są ci wszyscy pracownicy i po prostu to trzeba połączyć, tak? Więc to rzeczywiście... Myślę, że nawet ponad połowę mojego czasu pracy zajmuje. No.
A wiesz, stworzyłeś model biznesowy spółki medialnej, jest cholernie trudny, jeżeli jesteś jedyną osobą, która nagrywa. Patrz, zaprojektuj swoje życie, to jest hobby, to nie jest biznes. Ty w pewnym momencie zrozumiałeś, że lepiej mieć ludzi, którzy nagrywają i mieć taki parasol nad tym i to rozpościerać. I zacząłeś nawet robić rekrutacje. Były już dwie, tak. W tej chwili jest trzecia. Skąd ten pomysł?
Wiesz co, zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że z wielu powodów muszę to zrobić, nawet jakbym nie chciał. Ale bardzo chciałem, więc to też był kolejny aspekt, dlaczego warto było to zrobić. Dlaczego w ogóle bardzo chciałem? Dlatego, że jak ja zaczynałem, to ja musiałem się po prostu męczyć te cholerne 7 lat. Mhm. Nikt nie chciał mi pomóc nigdy. Wszystko zrobiłem samemu. Do momentu otwarcia ekipy, jakby wprowadzenia się razem, kiedy mój kanał miał już wtedy ponad 1 milion subów i robiłem topowe wyświetlenia w Polsce i tak, wszystko zrobiłem samemu. Wszystko. Jakby zero znajomości, zero niczego. Nikt nie chciał mi pomóc. Dopiero ludzie zaczynali...
Poza siostrą.
Tak, znaczy mówię tutaj o branży. Branża nigdy nie chciała mi pomóc. Zawsze byłem totalnie sam w tym. Uznałem, że kurczę, fajnie byłoby, gdyby było więcej inicjatyw takich, żeby ktoś nie musiał właśnie takiej drogi przechodzić. Tylko,
czyli taka inkubacja talentów.
Tak, jakby, bo jakby ktoś przyszedł do mnie z taką ofertą wtedy, to kto wie, czy dzisiaj to by nie było x tam ileś, razy parę, nie? Bo po prostu... W internecie najważniejszy jest jakby czas. Tutaj trzeba bardzo szybko działać, bo te kariery są, szybko startują bardzo i bardzo też szybko się kończą, jeżeli się tego nie umie dobrze poprowadzić, tak? Więc wiedziałem, że trzeba to, więc po prostu chciałem to zrobić, żeby też pomóc innym, bo sam takiej pomocy nie miałem, a chciałbym ją mieć. Ale właśnie tutaj powiedziałem, że szybko się kariery wzrastają i szybko kończą, jeżeli się tego nie umiem zrobić. No i właśnie, dlatego też to zrobiłem, bo ja wiem, jak, co zrobić, żeby tak to wydłużyć to twoje 5 minut jak najdłużej. Tak?
I przyspieszyć wejście.
I to jest taka fajna sytuacja, w której moim ludziom, albo ludziom, z którymi ja współpracuję, zależy na tym, żeby mi szło dobrze, a mi zależy na tym, żeby szło im dobrze. I to jest w ogóle fenomenalne rozwiązanie, że nam nawzajem po prostu zależy na swoim szczęściu i swoich sukcesach, bo wtedy wszyscy są beneficjentami tego, tak? Jeżeli mi będzie szło dobrze, oni będą z tego mieli korzyści. Jeżeli im będzie szło dobrze, ja z tego będę miał korzyści. Ja wydłużam swoje 5 minut, a ja mogę im pomóc, żeby wystartować z ich i też wydłużyć ten ich czas tej sławy. Więc to był kolejny powód, dlaczego warto było i trzeba było to zrobić, nie? Po prostu, no, analizując sobie rynek...
Ale nie robisz tego też za darmo. Ty dogadałeś się tak z tymi ludźmi, że procent z tego, co oni wygenerują, zostaje w firmie, prawda?
No oczywiście, tak.
Czyli to tworzysz spółkę medialną w tej chwili, która jest wielowarstwowa.
Tak, tak, oczywiście. Ja analizując sobie właśnie rynek, jak działają najwięksi influencerzy i dlaczego oni, na przykład analizowałem sobie kilku twórców, którzy bardzo wiele lat byli, cały czas się o nich mówiło i sobie analizowałem dlaczego i doszedłem do wniosku, że po prostu oni często nagrywają z nowymi osobami i pojawiają się u nich nowe twarze i mimo, że ten jeden influencer już wszyscy go znają i teoretycznie już powinien się dawno znudzić, jest pokazywany w nowych kontekstach, w nowych wątkach.
Jest świeży.
z nowymi twarzami i to daje mu taką świeżość, że dalej go się chce oglądać. I to był kolejny powód, dla którego to zrobiłem, nie? Więc już mamy tak naprawdę 3 czy 4 powody, dlaczego warto było to zrobić, bo jeszcze dodałem tutaj ten finansowy, o którym mówisz, no bo to jest też oczywiste. Tak jak ktoś zaczyna od zera, my mu dajemy całe zaplecze i rozpoznawalność, też chcemy sobie na tym zarobić, bo on na tym zarobi w przyszłości, więc no sytuacja win-win tak naprawdę, tak? Ktoś przychodzi, nie ma w ogóle, powiedzmy, kariery, nie ma w ogóle rozwiniętych socjali, my mu to rozwijamy, ja mu wskazuję drogę, buduję tą drogę, pokazuję, jak ją robić.
No też wspierasz swoimi zasięgami, prawda?
Tak, wspieram zasięgami, daję promocję. Finalnie jest sukces w bardzo krótkim czasie, bo tak naprawdę, wiesz, osoby, które do nas przychodzą, to już po programie mieli po 100 000 followersów, a w tym momencie już... Tak naprawdę niektórzy ci, co tym, którym najlepiej idzie, z drugiego etapu, jakby z drugiej rekrutacji mają już po 500 000 ponad, a ci, którzy byli w tej pierwszej rekrutacji, tak to nazwijmy, i im postawiliśmy cały projekt, no to już na Instagramach mają większość z nich powyżej 1 000 000.
Co tobie zajęło?
A mi to zajęło 10 lat. Powiedzmy 10 lat, a oni to zrobili w rok, nie? Więc jakby... Jest to bardzo, 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 bardzo przyspieszone. No ja się jaram, bo wiesz, bo nie wiem, Hania z Bartkiem kupują mieszkanie, wiesz, to jest takie niesamowite. Oni...
Za pieniądze, które zarobili...
Ze mną, z nami, tak, więc to jest niesamowite, bo wiesz, oni już są z nami 2 lata, więc, ale 2 lata temu byli totalnie w innym miejscu, no ale to też jest, uważam, mega po prostu fajne, że byliśmy w stanie wspólnie zrobić coś takiego, że oni w 2 lata już są w stanie kupić mieszkanie, bo mało jest takich miejsc, gdzie możesz tyle zarobić, żeby sobie po prostu pozwolić, nie?
Ile zarabiają twoi influencerzy?
No influencerzy, którzy są już na takim poziomie, jak osoby, z którymi pracujemy, no to w zależności od oczywiście zasięgów, ale jak masz tam powyżej 1 000 000 i gdzieś tam działasz aktywnie i ten, no to spokojnie zarabiasz kilkadziesiąt albo nawet 500 000 złotych, w zależności od miesiąca, w zależności od tego, co zrobisz, tak? Mhm. Jeżeli jesteś mniejszym influencerem, tak jak u nas są właśnie z tej, powiedzmy, z drugiego twojej 5 minut, czyli tego programu Talent Show, który wyłaniał nowe talenty, no to oni mają mniejsze Instagramy, mają 500 000 followersów, no to
ale to też mniej czasu minęło.
Oni zarabiają bardziej 10 000 złotych, tak? No ale no to są już takie kwoty, że mogą je po prostu rozwalać na głupoty, no.
Ile ty teraz zarabiasz?
Ja nic, bo ja...
Zostaje to w spółce. Zostaje... To zadam inne pytanie. Ile wypłacasz sobie, żeby ascetycznie, ale swobodnie żyć?
To, ile wypłacam, to jest jedna kwestia. Też od razu warto by zaznaczyć, ile zarabiam dla firmy, bo jakby nie wyceniając moich działań, które są zarządzaniem całą firmą, to mój kanał zarabia 500 000 złotych, w zależności od miesiąca, miesięcznie.
To jest te 30% czasu, które spędzasz, to zarabia 500 000 złotych, tak?
Tak. Samych filmów na YouTubie. Do tego dochodzą jeszcze współprace, które też uznałem, że chcę w większości zostawiać w firmie. Czyli... Zwykle jest odwrotnie, tak? Zwykle influencer, ja mam takie przeświadczenie, że influencer po jakimś czasie, jak już jest takim naprawdę wykształconym influencerem, to powinien chociaż, jak go ktoś oczywiście wypromował, chociaż połowę z tego zarabiać dla siebie, tak uważam.
Ale ty powiedziałeś, że 50% czasu spędzasz na biznesie, ty już chyba nie jesteś influencerem, ty zaczynasz być biznesmenem.
Dlatego właśnie zostawiam więcej niż 50% swoich zarobków, znaczy swoich, tych, które zarabia mój kanał w firmie, bo chcę, żeby ona się rozwijała, nie?
No to nie dowiemy się, ile Fris zarabia.
A sobie wypłacam po prostu takie flat fee, nie? Które...
Okej, czyli masz pensję.
No, które jest nawet mniejsze niż to, co zarabia kanał po prostu.
Okej.
Ale też nie jest małe, tak? Ja też chcę sobie po prostu... zbieram na jakieś tam swoje rzeczy. Chcę dom sobie w Hiszpanii kupić, żeby...
Gdzie w Hiszpanii?
Między Malagą a Marbellą. Tam mi się bardzo spodobało, bo jest blisko lotniska. Jest bezpośredni lot tutaj z Krakowa do Malagi. i no jest po prostu w zimę ciepło w miarę, tak? W zależności od miesiąca, ale ogólnie jest dosyć ciepło. Więc jakby taką mam wizję, żeby w ciągu, nie wiem, roku, dwóch kupić sobie taki dom, wynajmować go po prostu przez cały rok, a sobie na zimę tam przyjeżdżać na jakieś 2-3 tygodnie czy coś, nie?
Przez długi okres mieszkałeś w jednym domu z ludźmi, nazwaliście się ekipą, zmontowaliście taki zespół, który miał podbić internety. Trochę to zrobił. Mieliście niesamowite współpracę. Lody Koral, czy też Lody Ekipa, to był ten moment, tak, kiedy ten chyba zrozumiałeś, że współpracę mogą szaleć, tak? Czego to doświadczenie ciebie nauczyło?
Lody Ekipa, czego mnie nauczyły?
Nie, Lody Ekipa też, ale ekipa jako taka.
Lody Ekipa akurat mnie nauczyły fajnej rzeczy, ciekawej, że jest pewien poziom skali, w sensie takiej rozpoznawalności, którego nie warto przekraczać.
Okej.
Okay. Że jakby ilość benefitów wtedy niestety już maleje i rośnie ta po drugiej stronie ilość tych negatywnych rzeczy, nie? Jak weszły wtedy, jak były Lody Koral, to był taki medialny, poza YouTube'owy nasz top, czyli jakby wyszliśmy totalnie z naszego YouTube'owego środowiska, nie? W którym jakby byliśmy mega rozpoznawalni, wszyscy nas znali, ale jak wyszliśmy poza to i to się stało dzięki Lodom Ekipy, to było dziwnie, tak.
A ekipa? I to, że mieszkaliście razem, to, że tworzyliście razem, to, że to się potem rozjechało. Co to jest za lekcja? Ale jak lekcje może?
Po pierwsze, ciężko się mieszka razem.
Jak się
dla
pracuje?
Dla większości razem? Ludzi. O, może w ten sposób. Bo są tacy, którzy nie mają z tym problemu. Na przykład ja w ogóle. Dla mnie to nie był jakiś problem, ale też nauczyło mnie to, że też dla większości ludzi, bo znowu ja z tym nie miałem problemu, ciężko jest połączyć relację biznesową z przyjacielską, nie? Szczególnie jak zaczynasz od przyjacielskiej i przechodzi w biznesową, bo jak się to robi, idzie w drugą stronę, czyli zaczynasz z biznesowej i później przyjacielską, mam wrażenie, że łatwiej jakoś byłoby, tak. Mhm. Więc tego mnie to nauczyło. No i co? Na pewno jeszcze taka, wiesz, lekcja ogólna z życia, że żeby być na wszystko przygotowanym, tak? Że tak trochę nic nie trwa wiecznie, ale też, że ufamy sobie, ale wiadomo jak jest, nie? W sensie wszystko się może zdarzyć i nic mnie nie zdziwi może dzisiaj już, o, może w ten sposób, nie?
Działasz od 15 lat. Twoja grupa docelowa dorasta. Zmieniają się ich potrzeby, gusta, to już niekoniecznie są Pokemony, czy nie zawsze głupie filmiki. Jak sobie z tym radzisz? Czy chcesz być idolem tej samej grupy? Czy mieć coraz młodsze pokolenia? Dzięki Gen Z i nowym osobom? Czy jaki masz pomysł na siebie? Czy może jak Mr. Beast będziesz przedsiębiorcą, który już ma tak dużo biznesów, że wiesz, YouTube jest tylko kanałem do ich promowania?
Jaki pomysł na mnie jest? Ogólnie na mnie pomysł jest prosty, żeby robić rzeczy, które mnie jarają i nie musieć robić żadnych rzeczy, czyli
co
wszystko.
Ciebie jara?
No właśnie, duże tematy, tak? Jakiś program zrobić, żeby wyprzedzić kiedyś telewizję, żeby zbudować. My tą firmę, ten management budujemy od zera, wiesz, w tym momencie naprawdę to wygląda profesjonalnie, ale ja bym chciał to jeszcze lepiej, jeszcze większe, żeby to było, wiesz. Może kiedyś to będzie nowa telewizja, kto wie, nie? Jak się to wszystko potoczy, więc to ogólnie mnie jara i nie jara mnie już takie, wiesz, nagrywanie takich odcinków, że coś tamten, tylko coś większego, tak? Zrobić jakąś serię mocną. Zrobić coś, czego nikt w Polsce nie może zrobić. Na przykład tak jak robimy nasz ten talent show, nikt tego nie zrobi, bo jakby to jest taka skala już, że naprawdę trzeba po prostu po pierwsze mieć budżet, po drugie zespół ludzi, jakby wszystko. No to jest już naprawdę...
I zasięgi, że ludzie przyszli.
To jest naprawdę konkretne już, więc takie rzeczy mnie jarają i to jest plan na mnie, żeby po prostu robić takie rzeczy, które chcę robić, a nie muszę. Żeby po prostu nie musieć na siłę, tylko robić to co chcę, nie?
To jaka jest następna wielka rzecz?
W tym roku na przykład bardzo dużo będzie różnych serii, różnych takich projektów. w których się po prostu masterujemy. To jest dla mnie cały czas nauka też, nie? Więc się cieszę bardzo, tak? Ja kocham się uczyć i jakby zwiększać ten level tego wszystkiego. Więc plan na mój kanał i na mnie właśnie w sieci jest taki, no. Mhm. A grupa docelowa, wiesz co, jak robiliśmy ekipę, to nasza grupa była docelowa starsza niż na przykład ma Gen Z, więc na przykład ja bym chciał, żeby moje treści mogły trafić do każdego. Czyli jeżeli ktoś nas z tamtego czasu ogląda, no to wiesz, to było 4 lata temu, jak wtedy miał nawet 13-14 lat, już ma 18-20 coś tam, nie? Więc bardzo dużo jest takich ludzi. W związku z tym chcę, żeby wszystko, co robię, mogło też do nich trafić, jednocześnie, żeby nie było w żaden sposób kontentem, którego młodzi nie mogą oglądać. Czyli jak dałeś przykład MrBeast, to jest akurat dobry przykład, bo jego filmy też są takie, że zaciekawią i kogoś starszego, i młodszego. Nie ma tam przekleństw, są zrobione w ten sposób, żeby dotarcie było jak najszersze i na tym ja się skupiam, nie? Natomiast właśnie Gen Z jest bardziej skierowane na młodszego widza. Myślę cały czas, czy chciałbym stworzyć content, który byłby skierowany tylko do starszego widza, który się tego boję.
Zdefiniuj starszego widza.
Starszego widza na YouTubie to jest taki, powiedzmy, widz 16+.
Okej.
Okay. Taki, w sensie, że najmłodsza osoba, która może to oglądać, ma 16 lat, ale zwykle to oglądają, starszy widz ogląda Fame MMA, o może w ten sposób bardziej, tak? I się interesuje tymi tematami, czyli to w ogóle nie są widzowie Gen Z, nie? Którzy oglądają Gen Z. Tam są młodsi, oczywiście też to jest zrobione tak, żeby każdy mógł oglądać, więc też tam się znajdzie bardzo duża część osób, powiedzmy, starszych, ale w większości jednak będą to młodsze osoby, czyli tam powiedzmy koło 10-12 roku życia, tak? I zastanawiam się nad takim cały czas projektem, czy w ogóle ja bym chciał w to wchodzić. Wtedy z jednej strony byłoby to fajne, bo tu byłoby Gen Z, młodszy widz, mój kanał, który jest do wszystkich i gdzieś tam starszy, ale boję się, bo to jest taki miecz obusieczny trochę, nie?
Bo?
Te treści dla starszych widzów są na pewno bardziej kontrowersyjne, łatwiej, cały czas są jakieś, wiesz, z tym problemy, nie? O wiele łatwiej i przyjemniej i też tak bardziej w zgodzie ze mną robi się treści, które są bezpieczne i...
Dla wszystkich.
I łatwe, i takie po prostu, no dla wszystkich po prostu, nie? Mi się to na przykład przyjemniej i łatwiej nad czymś takim pracuje, nie?
Mhm. Ale ty dorastasz. Jesteś tak. Ojcem, kupujesz dom w Hiszpanii, czy marzysz na razie, czy coś planujesz, może nie kupujesz w tej chwili. To jednak życie się zmienia. Czy będziesz miał tą perspektywę, żeby móc docierać do tych młodszych widzów też?
Wiesz, po to właśnie jest taki projekt jak Gen Z, żeby oni mieli taką perspektywę, a ja...
Czyli tworzysz firmę medialną.
A ja za ich pośrednictwem.
Okej. Okay.
Więc chcę stworzyć ekosystem, w którym... I tworzę cały czas ekosystem i on już jest, w którym... Ja mogę być tym starym, już się ze mnie się już śmieją na TikTokach, że ja jestem jak typowy stary, wiesz, ale to jest dla mnie spoko, nie? To jest ekosystem, w którym wszyscy są beneficjentami, tak? Gen Z ma projekt, mogą sobie działać, mają miejsce, w którym mogą się rozwijać. Oni mają pierwszy zastrzyk widowni, którą ja mogę dać, później zdobywają swoją, z której ja też mogę czerpać korzyści, więc to jest bardzo fajny układ w ogóle, nie?
Wiesz, Rupert Murdoch też zaczynał od jednej stacji w Australii, nie? Teraz kontroluje największe imperium medialne na świecie. Wyjdźmy poza media. Jakie biznesy rozwijacie, albo w jakie biznesy inwestujecie? To, co wiesz i to, co cię interesuje, żebyśmy też zrozumieli ten aspekt.
To ciężko będzie wyjść poza media. Bo znowu, jakbyśmy wyszli poza naszą spółkę YouTube'ową, nazwijmy ją tak, no to mamy...
Czyli poza management, tak?
Poza management, tak. To mamy znowu Laniakę, naszą kolejną spółkę. No i tam działania już są bardzo, bardzo profesjonalne nad różnymi serialami, filmami, animacjami, bajkami, ale już na takim poziomie po prostu najbardziej profesjonalnym, jakim się da. Więc to...
To jest firma produkcyjna.
Tak, tak, tak. Więc to mnie bardzo też jara i interesuje. Oprócz tego mamy spółkę ASI, alternatywną spółkę inwestycyjną, w której po prostu poczyniamy inwestycje różnego typu, tak?
Kiedyś robiłeś ciuchy. Dalej to robisz?
Tak, tak, tak. Dalej mamy znowu spółkę Ekipa Tonosi i tam zajmujemy się produkowaniem właśnie ciuchów, ogarnianiem całej dystrybucji, logistyki a propos tego, więc to jest osobna spółka, natomiast to już są pytania do Wujasa o tą spółkę.
Ale ciuchy to cholernie trudny biznes, nie?
No, teraz bardzo. Jakby wszystkie te rzeczy podrożały i tak naprawdę no, ciężko jest, jeżeli chcesz robić jakieś takie jakościowe produkty, nie?
Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy. Jak dobierasz sobie osoby, z którymi współpracujesz? Skąd się wziął Wuja, skąd się wziął January? Te osoby, które no mają na ciebie olbrzymi wpływ biznesowo.
Wujasa poznałem akurat przypadkiem, ale widziałem po prostu przy wielu sytuacjach, jak potrafi ogarniać, takim ogarniaczem mocnym jest i był. W związku z tym, no wiesz, akurat nasza...
Łukasz jest starszy, prawda?
Tak. No. Nasza droga i nasza przygoda jest już trwa parę lat, także my się już trochę znamy. A z Januarem połączył nas tam jakiś znajomy, Krzysztof, który dalej z nami działa znowu w spółce FMCG, którą mamy i zajmujemy się tam produktami różnymi spożywczymi. On nas połączył gdzieś tam wspólnymi znajomymi. Plan był taki, że zastanawialiśmy się z Łukaszem, z Wujasem, jak to wyskalować wszystko jeszcze bardziej. I wpadliśmy na pomysł, on wpadł w sumie, bo to był jego pomysł, że spółka akcyjna mogła być dobrą drogą do tego. Zebranie kapitału mogło być fajne, bo wtedy moglibyśmy po prostu wykorzystać tą naszą rozpoznawalność na skalę taką, na którą jeszcze nikt tego nie zrobił i z przeznaczeniem takim, jakim jeszcze nikt tego nie zrobił. No i do tego cały czas dążymy. Właśnie po to jest Lania Kea, która może produkować profesjonalnie seriale, filmy i tak dalej. Bo nie musisz płacić za reklamę, tak? Więc, a reklama to wszystko, tak? No, musisz mieć jakąś reklamę.
Ale wejście na giełdę nie było tak dużym sukcesem, jak myśleliście. Ty obstawiałeś na 100 zł, 18 chyba 71 była ta pierwsza cena, która weszła. Czy to było duże rozczarowanie, że to tak, że giełda nie okazała się YouTube'em?
Dla mnie nie, dlatego że ja wiem, jak to wygląda u nas w środku. Wiem, w jakim kierunku idziemy i wiem, że to jest dobry kierunek cały czas, nie? Musi zaskoczyć parę rzeczy się musi wydarzyć. Jeszcze nie doszło do tego momentu, w którym byśmy tą naszą popularność wykorzystali w innym stopniu. Cały czas jakby idziemy w tym kierunku i dążymy do tego. I ja mam nadzieję, że to będzie już ten rok. Jeżeli to nie ten, to musi to już być przyszły. Żeby jakieś takie naprawdę no, konkretne projekty właśnie z Lania Kei wyszły i tak dalej. W związku z tym no, mocno liczę, że to będzie duży sukces, nie? Też nie ma co ukrywać, akurat rynek nam nie pomógł. W takim momencie się to wszystko stało akurat, że lepiej byłoby, kurczę, albo trochę wcześniej, albo trochę później, nie? Jak tak się na to z perspektywy patrzy, ale no wiadomo, nie da się tego cofnąć, no jest tak, jak teraz jest, trzeba z tym dealować, ale ja jakoś mówię, no nie martwię się tym, dlatego że po prostu no wiem, jak się rozwija management i wiem, że jesteśmy w dobrym miejscu, i że wiem, że za niedługo zrobimy też duże ruchy.
Czy management jest najbardziej zyskowną spółką w grupie?
Zdecydowanie, teraz tak, mhm. Tak.
Ale... Czyli cała reszta się jeszcze uczy, jak sobie poradzić z biznesem, tak?
Inaczej, management ma po prostu, nazwijmy to, produkty, które już zarabiają, tak? Inne...
To jest najbardziej dojrzałą częścią
tak,
biznesu.
Tak. I inne spółki pracują nad nimi, nie? W Lania Kei dopiero teraz wydaliśmy gdzieś tam pierwszy jakiś produkt, tą bajkę naszą, ale to jest miniseria, tak? To nie jest jakaś super duża rzecz. Gdzieś tam została po prostu zrobiona w biegu tak naprawdę podczas trwania prac nad całą resztą dużych rzeczy, bo po prostu był fajny pomysł, zrobiliśmy, ale no ja czekam na te duże po prostu, nie? I wtedy będzie taka już weryfikacja totalna. Natomiast no kurczę, wierzę w to mocno, bo mamy ogromny potencjał właśnie w tym marketingu, który tak naprawdę jest nieoceniony. No, to jest gdzieś tam, mam wrażenie, najważniejsza rzecz i wierzę, że to wyjdzie.
To zadam inaczej pytanie, Karol. Poza mediami, czyli ekipa management, w który z tych biznesów, spółek, kierunków, bo mówiłeś FMCG i produkcja wideo i fundusz inwestycyjny i ciuchy i pewno coś jeszcze zapomniałem, najbardziej wierzysz jako następną taką rzecz, która dogoni, a może przegoni management, czyli produkcję, którą ty robisz?
No to myślę, że najbardziej wierzę i chciałbym, żeby tak było, no to żeby te rzeczy, które robię dla Niakea wyszły, nie?
Okej. No, czyli... Dalej media.
Dalej media, no.
Dobrze. Powiedziałeś ciekawą rzecz w pewnym momencie, że chciałbyś przegonić telewizję. Chyba dobrze to parafrazuję albo cytuję. W którym momencie będziesz wiedział, że to, co robisz, jest większe niż, w cudzysłowie telewizja.
Jak tak kupimy TVN.
Nie wiem, czy Warner Bros. Będzie chciał sprzedać i to taka będzie cena. No dobrze, ale to była ta ambicja? Poważnie?
Nie, no śmieję się.
Ale to jest dobra ambicja.
Śmieję się, ale myślę, że media idą w takim kierunku, że to nawet nie będziemy musieli kupować, tylko oni będą chcieli, żebyśmy ich może kiedyś kupili, nie? Mm-hmm. Tak czuję, że taki jest kierunek świata raczej. No a kiedy będzie taki moment? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Bardziej po prostu chciałbym rozwijać tą firmę do maksymalnie dużych poziomów, nie? Ale ja tak powiedziałem z tą telewizją, ale tak naprawdę to nie jest jakiś mój wyznacznik, nie? Moim gdzieś tam wyznacznikiem jest po prostu są projekty, które robimy i patrzę z jednego na drugi, czy to jest lepsze, czy to idzie w fajnym kierunku, w takim, jakbym chciał, no i...
To taki wymarzony, no. A jeszcze nieosiągalny projekt, to?
Kurczę, powiem ci szczerze, że nie zastanawiałam się nad nieosiągalnymi projektami.
Bo po prostu je osiągasz, tak?
Jak mam jakiś projekt, to je po prostu robimy. No. Szkoda trochę czasu się zastanawiać nad czym, co nie jest w zasięgu. Więc nie mam takiego. Nigdy nie myślałem o projekcie, który jest nieosiągalny. Nie wiem, jak myślałem o jakimś, to zawsze się udawało go jakoś zrobić.
To jakie masz marzenia?
Ale takie biznesowe? Czy o jakie pytasz marzenia?
To jest proste pytanie, które można pociągnąć w dowolny sposób. Tak.
Marzenia moje. Proste są marzenia moje. Rodzinka.
To już masz.
No, ale większą bym chciał jeszcze mieć. Okay. No. Swoboda taka, wiesz, właśnie jakiś dom w Hiszpanii.
Swoboda?
Swoboda taka finansowa właśnie, nie, że
wspominałeś,
chcemy sobie jechać do Hiszpanii, sobie jedziemy do Hiszpanii.
Ale wspominałeś, że potrzebujesz takiego momentu, żebyś mógł się oprzeć o ścianę finansowo.
A to już mam.
Okej, okay. To co to jest swoboda finansowa?
No żeby dalej była.
A, żeby to się nie skończyło.
Tak, okay. W sensie to jest takie marzenie, które już jest zrealizowane, ale to jest coś, co nie trwa wiecznie. O, może w ten sposób, nie? Mm-hmm. Takie proste są marzenia moje. Dom w Hiszpanii.
Nie, no fajne. Dobrze.
Proste. Nie no, głównie po prostu, wiesz, rodzina i no też rozwój tego managementu, rozwój firmy.
Mi się podoba, bo ty masz takie marzenia, które spełniasz. Chciałeś AMG, to miałeś. Znudziło się, robisz coś innego. Teraz jest dom w Hiszpanii. Będzie albo nie będzie idealny. Pomieszkasz, zobaczysz. Trochę chyba tak jest, prawda?
W sensie, ja chcę go mieć jako taki odskocznię taką, nie? No.
Mhm. To pogadajmy o błędach i porażkach. Czego najbardziej żałujesz, albo co najbardziej co było największą lekcją w biznesie?
Nie żałuję niczego na pewno, więc to od razu powiem, ale lekcją największą pożyczanie pieniędzy. Nigdy nie pożyczę pieniędzy nikomu. Nigdy w życiu.
Mhm. A pożyczałeś pieniądze znajomym przyjaciołom, czy biznesowo, czy i tak, i tak?
Tak, znajomym przyjaciołom, no.
Okej. Okay. I ilu z tych znajomych i przyjaciół zostało?
Nie ma to w sumie znaczenia akurat pod tym względem, ile
ale
zostało.
Ale pieniądze nie wróciły.
Ale czy zostali, czy nie zostali, pieniądze nie ma, nie? Więc nie warto pożyczyć pieniędzy, no po prostu i tyle. Mhm. Chyba, że na 3/7, to mogę pożyczyć każdą kwotę, nie ma problemu.
Jakim jesteś ojcem?
No, jakim jestem ojcem? Myślę, że jestem bardzo dobrym ojcem, ale...
To jakim ojcem chcesz być?
Chcę być ojcem, z którym można dużo rzeczy fajnych robić, który pokaże świat, I z którym można się uczyć nowych rzeczy, bo ja lubię też nowe rzeczy i chciałem właśnie z Majuchą tak dużo, dużo jej pokazywać jakiś, żeby mogła sobie wybrać, co jej się podoba po prostu. Jak jest taki 6-miesięczny bobas, to ciężko ocenić, jakim jestem ojcem, bo on nie za dużo robi, ten bobas, więc łatwo być dobrym
zacznie
ojcem.
Zacznie się zaczkowanie, zacznie się ciekawe życie. Tak?
No, łatwo być dobrym ojcem, pobawisz się z nią 2 godziny, ona jest zmęczona, idzie spać. Koniec ojcostwa twojego i masz wtedy spokój. Więc łatwo być tutaj dobrym ojcem, zacznie chodzić, bo wtedy będzie czas, żeby zweryfikować, jakim się jest ojcem, bo wtedy rzeczywiście będzie to dużo bardziej skomplikowane.
Jak dużo pracujesz?
Powiedziałbym, że wcale, bo mega to lubię, ale...
Ile godzin poświęcasz na zajęcia zarobkowe?
Ile godzin zajmuje mi po prostu praca? To jest mega ciężkie, bo bardzo ciężko jest jakby odróżnić, co jest pracą, a co też nie jest.
Bo ty dużo pracujesz z domu też, nie?
Tak, tak, ale pod innym względem o tym myślę, bo zobacz, jak pracujesz w firmie, która zajmuje się AI i oglądasz coś o jakimś nowych AI, tak? No to możesz powiedzieć, że to jest twoja praca, nie? To, że oglądasz i robisz research. No to jak ja oglądam filmik na YouTubie, to też można to powiedzieć, że to jest moja praca.
Kurczę, muszę to do domu zabrać. Kochanie, pracuję.
Więc rzeczywiście tak jest. W sensie ja te filmy trochę oglądam pod innym... Inaczej na to patrzę.
Rozumiem.
Nie? Ja oglądam bardzo dużo YouTube'a w ogóle, cały czas, bo uważam, że powinienem być w tym biegły, w tym, co teraz ludzie robią, inni również, więc bardzo dużo oglądam i traktuję to jako też pracę. A oprócz tego, jakby to wykluczyć z tego mojego czasu, no to myślę, że no nie wiem, z 10 godzin dziennie?
Oprócz tego.
Tak. To jest takie, wiesz, że to jest o tyle fajne,
że to się przenika z życiem,
właśnie,
tak?
Mówię, idę się bawić z Majusią, bawimy się, mogę sobie odpalić kola, jestem sobie na kolu, ja się z nią bawię, wiesz, robimy sobie coś tam. Później ona już znudziła jej się tutaj leżenie na brzuchu i oglądanie piłeczek. Biorę ją pod pachę, idziemy się przejść. Ja sobie mogę coś, wiesz, robić na telefonie, pokazując jej jednocześnie. Więc no, ta moja praca jest taka bardzo elastyczna, jest dużo elementów tej pracy, bo po pierwsze muszę zadbać o swoje social media, po drugie właśnie zarządzanie tą firmą, jakieś tam inne małe rzeczy, więc tego jest dużo, a tak naprawdę cały dzień mój to jest praca, no, od rana do wieczora. Ostatnie rzeczy, wiesz, do mnie piszą moi twórcy 22, 3, 4, nie? I to kiedy ja im odpowiem i oni wiedzą, że mogą do mnie napisać, bo zawsze tak to też im mówię, że ja jestem dla nich i żeby mogli zawsze do mnie napisać. I to tylko ode mnie zależy, kiedy ja im odpiszę, nie? Więc jak mam chwilę, żeby odpisać, to odpisuję od razu. Jak na przykład nie mam, no to wtedy nie odpisuję.
Ale masz presję, żeby zaraz odpisać, czy nie?
Nie, ale ja nie lubię, jak ktoś mi nie odpowiada, dlatego nigdy nie zostawiam bez odpowiedzi. Jak nie mogę odpisać komuś, to mu napiszę, że nie mogę odpisać i że mu odpiszę za 2 dni na przykład, czy coś, nie? Więc w ten sposób. Ale no, praca influencera, szczególnie z nami, o może w ten sposób, bo myślę, że trzeba rozróżniać dwie prace influencera, czyli taki typowy influencer, o którym się myśli, no to on rzeczywiście nie ma za dużo pracy, ale u nas, ja to wielokrotnie powtarzałem i mówiłem, że ja nie pozwolę, żeby z nami pracował ktoś, komu się nie chce, bo to jest zmarnowanie tej szansy. Nie po to ja zapierdzielałem 15 lat i sam musiałem zbudować to wszystko, żeby przyszedł ktoś, komu się nie chce.
Daj.
Nie będę z taką osobą współpracował. Więc ma się wszystkim chcieć. Mają zapierdzielać, bo to jest ich moment i to jest ten ich rok, który oni powinni poświęcić, żeby ustawić sobie całe życie. Więc u nas wygląda to tak, że naprawdę pracujemy dużo. Pracujemy dużo, nie? Influencerzy u nas pracują dużo i mają sporo na głowie. Więc tak to wygląda, no, wstajesz rano teraz to i tak, w sumie nie, ja ci źle powiedziałem, teraz to, no nie, teraz dobrze powiedziałem, teraz 10 godzin, bo jeszcze z pół roku temu to bym powiedział, że jest 12, teraz 10, bo te 2 godziny biegam zwykle w ciągu dnia, więc...
A jak biegasz, to słuchasz YouTube'a?
W sumie tak. W sumie zawsze jakiś podcaścik wleci, no.
Okej.
Okay. Wstaję, ogarniam się, robię śniadanko i siadam do kompa, odpisuję wszystkim. Później załatwiam jakieś problemy w firmie, jakieś cały czas są jakieś sprawy, tu ktoś ma problem, tu trzeba to rozwiązać, tu trzeba wymyślić jakiś sposób. Jak już te problemy są załatwione, to sam się zastanawiam, co jeszcze można zoptymalizować, gdzie jeszcze da się o procencik coś ulepszyć. I te małe procenciki wyciągam z każdego po prostu, nazwijmy to, działu i to daje ci procent składany o wiele większy, nie?
Te procenciki są ważne, bo kiedyś na jakimś wywiadzie mówiłeś, że nie ma tej magicznej pigułki, która załatwi wszystko, nie?
Tak, tak.
No, to jest procent składany bardzo dużej ilości bardzo małych dokładnie, rzeczy.
Dokładnie, tak. To akurat jest tak ładnie ujęte w książce Phila Knighta o Nike'u, gdzie właśnie dokładnie to ten trener, który miał tych swoich biegaczy, na których testowali te buty, opowiadał, że właśnie o to w tym chodzi, że jeżeli on zrobi jakąś zmianę w tym bucie, która da 1%, to jest całkowicie wystarczająco, bo on zrobi tych zmian 5, 6, 7, 8 na przestrzeni jakiegoś tam czasu i to pozwoli, żeby ten but był o 10-15% lepszy od każdego innego buta, nie? I tak należy do tego podchodzić. Czyli jeżeli gdziekolwiek jestem w stanie zdobyć ten 1% i ulepszyć coś o 1%, to zrobię wszystko, żeby to ogarnąć, więc takiej pracy też jest dużo kreatywnej, takiej kreatywnej biznesowo, żeby tak, wiesz, porozkminiać po prostu co, gdzie, jak można jeszcze zrobić inaczej. Więc to robię w wolnym czasie.
Dobrze. Karolu, w audycji Zaprojektuj swoje życie mamy taki moment, kiedy zadajemy gościom podobne pytania. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Gotowy?
Tak jest.
Opisz najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu.
Nie przestanie nagrywania. Bo przed Pokemonami, jak gadaliśmy, dosłownie przed tym momentem, w którym jakby mówiłem ci, że stanąłem na tym moście grunwaldzkim, okazało się, że stwierdziłem, że udało się, że to jest coś i że teraz już to pociągnę, bo brakowało mi tylko tego takiego lekkiego popchnięcia, które dzięki tej grze udało się zdobyć. To dosłownie miesiące przed tym miałem czas, w którym stwierdziłem, że okej, próbowałem te 5, 6, 7 lat, nie idzie to, nie rośnie to, chyba trzeba po prostu jakby to zostawić i poszukać innej drogi, nie? Dosłownie przed tym to było, więc
czyli wytrwałość była ważna.
Tak, więc cieszę się, że w tamtym momencie jednak nie odpuściłem i stwierdziłem, bo ja wtedy zrobiłem sobie gabier po technikum i stwierdziłem, że dobra, jak już zrobiłem ten gabier, to już to dociągnę do końca, nie? A już byłem zrezygnowany, już właściwie w głowie tak naprawdę zrezygnowałem, stwierdziłem, że to pewnie nie wyjdzie. Już każdą drogę, którą mogłem, na tamten moment wydawało mi się, że sprawdziłem i w żaden sposób to nie szło do góry, ale stwierdziłem, okej, jak już ten gabier zrobiłem, to już to dociągnę do końca tego gabieru i najwyżej wtedy pójdę na studia, nie? No i się udało w tym okresie przejściowym. Tak naprawdę, no.
To dobrze, że wytrzymałeś. No. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
No i na pewno jest dużo rzeczy, bo na pewno bardzo dużo satysfakcji, najwięcej satysfakcji daje mi nasza córa, na pewno. Po prostu jak ona się budzi i widzicie jej się uśmiecha, to jest takie niesamowite. Na tym etapie nie daje na pewno to energii, wstawanie o 5 rano nie doda ci energii za dużo, więc trzeba to pytanie rozłożyć na dwie części. Więc energii myślę, że mi daje najwięcej sport i też daje mi dużo satysfakcji, bardzo dużo satysfakcji. No i jakby moment, w którym projekt jakby wychodzi, ludziom się on podoba, ja widzę, że jest zrobione na najwyższym poziomie, jaki mogliśmy na ten moment dostarczyć, to też mi daje bardzo dużo satysfakcji.
Jak wygląda twój typowy dzień? Trochę o tym mówiliśmy.
Tak, troszkę było. Wstaję rano, szejk białkowy, wlatuję.
Wstaję rano o której? O tej 5, jak mówiłeś, czy różnie?
Też wstaję, no zazwyczaj ja wstaję w nocy, więc wstaję o 5, ale to tylko na powiedzmy pół godzinki. Mm-hmm. Później wstaję już, w zależności jak o tej 5 było. Jak było dobrze, to wstaję sobie o 9, jak było źle, to pewnie dzwonimy po mamę moją, bo ona się opiekuje Majusiem, jak nie możemy i wtedy wstaję o 14, jak się już normalnie wyśpię. Więc, ale zwykle powiedzmy w większości sytuacji jest to jakaś 9, szejk białkowy na śniadanie, bo nie chce mi się robić jedzenia sobie, więc szejk jest idealnym rozwiązaniem. No i właśnie pyk, odpisywanie ludziom, ogarnianie jakichś pożarów, co się dzieją, tematów bieżących. Później taki moment na zwykle trening, obiadek, już jest godzina jakaś tam powiedzmy 16-17, wtedy kreatywna jakaś praca, wieczorkiem mi się lepiej troszkę pod tym względem działa, więc czy to jakieś kreatywne, biznesowe rozwiązania, czy dla innych twórców jakieś rzeczy wymyślam też bardzo często, pomagam. Po prostu robię to, co jest do zrobienia, no. Mhm. A dużo rzeczy jest do zrobienia.
Do której pracujesz?
Zwykle to działa tak. Oczywiście jeszcze w międzyczasie zajmuję się Majusią, bo też dopóki nie mam jakiegoś naprawdę, nie wiem, że muszę wyjechać z domu albo hardkoru, że wiem, że jakby musi mama wziąć Majusię, no to ja sobie z nią wtedy siedzę, no bo jestem w domu, to z nią siedzę. Jak jest hardkor jakiś albo nas nie ma w domu, no to wtedy dajemy rodzicom właśnie, dziadkom i się mogą nią zająć. To jest bardzo dobry tip.
Pomaga.
Bardzo, bardzo, bardzo. Więc pracuję do momentu, aż zwykle Werka też wraca wieczorem, powiedzmy jakoś, i wtedy już, no właśnie, bo to nie jest tak, że już nie pracujesz. To nigdy nie jest tak, że już nie pracujesz. To nie jest, to po prostu wtedy nie siedzę przy kompie, wtedy pracuję już na telefonie, na przykład, nie wiem, oglądamy film razem, ale jak ktoś pisze, jak jest jakiś pożar, to jestem, tak? Praca influencera, tak, ona tak wygląda, u nas przynajmniej, że jakby jest od rana do wieczora.
O której chodzisz spać?
No 24, mhm. Staram się, żeby to był max. Czasami się zagadamy, to o pierwszej idziemy spać czy coś, druga czasami rzadko, raczej 24, no.
Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
Wstawanie o 5 rano. Ale to by bardzo poprawiło...
Mówi to ojciec 6-miesięcznej córki.
To by bardzo poprawiło na pewno samopoczucie, ale to nie jest niestety ode mnie zależne. W związku z tym, no, trzeba wstawać o 5 rano czasami, no.
Okej.
Okay. A teraz akurat częściej, bo teraz akurat jest taki czas, że w ogóle jeszcze 2 tygodnie temu my mieliśmy mega chill.
Malcolm Gladwell kiedyś powiedział coś bardzo mądrego, że ludzie, którymi się otaczamy, odbijają z nami myśli. Z tych myśli są nasze poglądy, z tych poglądów i z tego, co my myślimy, zaczynają się słowa, z tych słów zaczynają się czyny i my stajemy się tymi osobami. Efektywnie jesteśmy średnią z tych 5 czy tam 6 osób, którymi się otaczamy. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi?
No ja się zgodzę, tak. Ludzie, z którymi się otaczasz, mają ogromny wpływ na ciebie i na to, co robisz, nie? Ja na przykład mega się cieszę, że mam takich ludzi teraz, jakich mam wokół siebie, bo to mega mnie motywuje. Na przykład Werka, no to ona jest tak pracowitą osobą, że jakby no nie ma drugiej takiej pracowitej osoby, nie? Jak ja siebie uważam, że jestem mega pracowity i uważam, że jestem mega pracowity, to wydaje mi się, że Werka jest bardziej pracowita niż ja. Ona jakby naprawdę no tak samo, jak trzeba coś zrobić, to ona po prostu to robi. I nieważne, jaka jest godzina, ile spała i nie ma nic znaczenia tak naprawdę, po prostu jest robota, się ją robi. Więc ja się zgodzę z tym, no. A jak buduję sobie te kręgi? Mam ten komfort, że trochę mogę wybierać sobie tych ludzi, nie? Więc...
No, jakich dobierasz?
Na pewno dobieram ludzi, którzy... albo mają podobną wizję do mojej, albo chociaż są zgodni z moją wizją, nie? Żeby kierunek był ten sam. Jak już płyniemy na tym samym statku.
3 rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata, to?
Na pewno coś z córą, bo już będzie w takim wieku, że wszystko praktycznie będzie znała z nią robić, więc to na bank. Nie mogę doczekać tego momentu, tak szczerze, w sensie... Dla mnie Bobas jest fajny, tak? Fajnie jest mieć Bobasa, ale ja wiem, że wszyscy mówią, o, poczekaj, aż będzie chodziła, a ja właśnie nie mogę się doczekać, aż będzie chodziła, bo czuję, że wtedy właśnie będę mógł z nią robić jakby jakieś fajne rzeczy. Czuję, że to będzie wspaniały czas, więc na pewno to bym chciał robić za 3 lata. Co bym chciał jeszcze robić za 3 lata? No jakiś, kurczę, gruby program YouTube'owy na fajnym poziomie. Na pewno to bym chciał jeszcze robić. No i sobie chillować w Hiszpanii pewnie też bym chciał.
Książka która?
No już tu wspominałem.
Szudok.
Sztuka zwycięstwa, tak? Mhm. Się nazywa? Phila Knighta.
To po angielsku Szudok, tak.
No to absolutnie najfajniejsza, jaką czytałem. No.
Karolu, co chciałbyś, żeby widzowie, słuchaczki audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z naszej rozmowy?
Mam taką radę i chciałbym, żeby każdy sobie ją wziął do serca. Mhm. Żeby zrobić wszystko, żeby wasze hobby było waszą pracą.
I pasja stała się...
Żeby móc zarabiać pasji. Albo móc zarabiać z czegokolwiek, ale żeby po prostu wtedy mieć czas na swoją pasję i móc ją robić. Nie? No tak jak ty robisz. Mówisz, że zainwestowałeś w kilka rzeczy, dzięki którym masz teraz swobodę i możesz sobie robić to. Mhm. No i to jest zajebiste, nie?
To też tak działa. Dziękuję ci ślicznie.
Dzięki.
Dziękuję wam i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie.